Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Witają Państwa
Paw i
Kuba F
i Kamil.
Dokładnie tak. Naszym gościem jest Kamil Karpiński, czyli właściciel brandu Miejsca we Wrocławiu, który na social media zgromadził łącznie ponad 200 tysięcy polubień, a jego portal odwiedza co miesiąc ponad milion osób.
Tak, to prawda.
Wszystko się zgadza.
Grubo to brzmi, jak gruby przelot.
Grubszy przelot, tak.
Dokładnie.
Jest.
Tylko grubsi goście i grubsze.
Słuchaj, my się znamy nie od dziś. Znamy się praktycznie całe życie, jak tak podsumowałem. I z tej okazji mam taki bonus. Nie wiem, czy kojarzysz taką fotkę.
Kurde, powiem ci, że nie kojarzę, ale to ja jestem i to ty.
Tak jest, tak jest.
Faktycznie. Który
właśnie
to jest rok?
Wydaje mi się, że jakiś 96, 97, coś takiego.
Skąd to masz?
Właśnie od rodziców.
Dla mnie czy dla ciebie?
Wiesz co?
Ja może steruję sobie po prostu.
Śmiało, jasne.
Dobra, biorę.
A ja w ogóle może sobie zobaczył?
Proszę,
proszę. Proszę bardzo. Takie oldschoolowe foto.
To już jest oldschoolowe foto, jeszcze analogiczne. Tak. Takie foto, faktycznie powiem ci, że to się zatrzymuje, bo mam kilka też fotek analogicznych, zaczynało może kilkanaście, które faktycznie są, a mam w telefonie, nie wiem, powiedzmy 20 tysięcy zdjęć i wiem, że one po miesiącu, jak mi padnie tam dysk twardy, to po prostu przeminą. Także takie zdjęcia mają największą wartość chyba.
To prawda, ale właśnie muszę tutaj genezę powiedzieć, o co chodzi z tym zdjęciem i tak dalej, skąd my się znamy tak naprawdę. Mimo że nie jesteśmy ze sobą spokrewnieni, to mamy bardzo dużo wspólnej rodziny.
Tak.
Tak się zgadza, że składa, że mamy wspólną ciocię, wspólnego wujka, wspólnego kuzyna Roberta, którego pozdrawiamy.
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 Bo w ogóle na Wigilii mówiłem mu o tym, że jest podcast i dał suba, więc mam nadzieję, że to zobaczy. No, także w zasadzie nie jesteśmy rodziną, ale zawsze jak z kimś rozmawiam i rozmawiamy o portalu Miejsca we Wrocławiu, to ja zawsze tak skrótowo mówię, a to mój kuzyn tam.
Ja tak samo zawsze mówię o tobie.
No, także wszystko się zgadza.
Jasne, dokładnie.
No, także kuzyni jak ci z tego, z Kila z grup.
Tak jesteśmy. Jest.
No, i stąd się znamy. Także no, nasza znajomość trwa już ho, ho, ho. Pamiętam,
ho, ho, ho.
Pamiętam jakieś wyprawy na jakieś polowania, w ogóle jakieś lasy.
Tak jest, tak jest. No, to no. Faktycznie lata już szło.
Tak.
Wstecz. I jeszcze dalej.
A to zdjęcie oczywiście wrzucę na ekran, jeśli nie masz nic przeciwko.
A, śmiało.
To zdjęcie, o ile się nie mylę, zostało wykonane w domu cioci Gosi, ale tak. Nie jestem pewien.
Tak, chyba tak, poznaję kanapę, ta kanapa jest do dzisiaj, tam się pojęci, stylówka mało zmienia, także
dokładnie.
Faktycznie to jest ten pokój.
I chodzi o to, ja pamiętam doskonale ten dzień, nie wiem czemu to zapamiętałem, ale ty byłeś właścicielem wtedy Tamagotchi.
O.
A ja nie miałem Tamagotchi i było mi bardzo smutno z tego powodu.
Okej, no miałem Tamagotchi, ale powiem ci takiego, no nie pamiętam takiego zdarzenia, ale bardzo możliwe, że tak było.
No właśnie. Ja sobie przypomniałem, że ja nie miałem Tamagotchi i strasznie mi było smutno z tego powodu i na tyle smutno właśnie, że ciocia powiedziała, że też ci kupię kiedyś tam Tamagotchi i w sumie...
Czy kupiła?
Kupia?
Nie.
Ha.
No trudno, no, ale i tak ciocia naprobi.
Może nadrobić, może nadrobić.
Teraz może.
Tak,
to właśnie, fakt.
Teraz Tamagotchi pewnie nie wiem ile kosztuje, kilkadziesiąt złotych pewnie.
A wbrew pozorom może mieć w ogóle, wiesz, wartość taką symboliczną, ale na AliExpress, historyczną.
Na AliExpress już może być za 30 złotych na przykład.
Albo 30 groszy na przykład.
O, też, no.
Bardzo możliwe.
A w okresie Tamagotchi jeszcze był Furby popularny, nie wiem czy pamiętasz.
Miałem Furby.
Pewnie. Moja siostra też miała, no. To był wypas faktycznie wtedy.
Tak. W ogóle
ja
Furby.
Niestety.
Ja miałem Furby, bo teraz w ogóle kiedyś patrzyłem z ciekawości, jak teraz te Furby wyglądają i one są teraz jakieś wypasione, że te oczy to są ekrany LED-owe.
Okay.
Obracają się, bo wtedy to były takie fizyczne oczy, które się obracały, nie? Takie gałki oczne, kulki dosłownie.
Mhm.
A teraz to są ekrany, wiesz, mimika, zamykają się, otwierają i no, pełen wypas.
Ale właśnie kiedyś też sprawdziłem, bo mam właśnie moje siostry nawet w domu takiego Furby'ego, oldschoolowego, już taki brudny, poszarpany jest tam. I patrzyłem, że właśnie one mają dużą wartość taką dla kolekcjonerów tej firmy właśnie, która była tam wypuszczana. I faktycznie, chyba tak, no i one są faktycznie warte. Także są teraz te zamienniki, tak jak mówisz, jakieś nowoczesne, ale faktycznie te oldschoole jeszcze tam swoje kosztują, tak jak Game Boy'e te pierwsze.
Dokładnie, właśnie, Game Boy'e, też gadaliśmy o tym swego czasu na podcaście. Ja posiadam, ostatnio odkopałem Game Boy'a Pocketa mojego zielonego. Śmiga wszystko, gry działają. Tylko minusem dużym tych Game Boyów starych jest to, że one nie miały podświetlenia, te ekrany Game Boya.
Nie miały, był taki dodatkowy
taki
ekran, który
kupowało
się. No. Ale słuchaj, to jeszcze a propos Game Boya, szybko przerwę, bo zapomnę oczywiście o tym, ale na przykład ja mam zegarek z 91 roku Nintendo i tam jest jedna gra Mario, możesz tam podpiąć na jacka słuchawki i ostatnio to gdzieś wystawiłem właśnie, jaką to ma wartość, no to ludzie mniej więcej nerkę chcieli oddać, za to jesteś kolekcjonerzy Nintendo, także to jest naprawdę wypas. Kiedyś właśnie szkoda, że nie wziąłem, teraz bym tutaj troszeczkę przelasował się, ale faktycznie no, jest to fajny taki gadżet dla kolekcjonerów, także nie sprzedaję, leży sobie w szafce, może kiedyś sobie po prostu będę w nim chodził i
Dobry pomysł.
To pytanko do was, panowie, bo jak jesteście rodziną, jak macie dużo wspólnych wspomnień z tamtego okresu, czy jesteście rówieśnikami, czy nie?
Ty jesteś chyba 8-9, tak?
Tak.
No właśnie, okay. Więc rok różnicy.
Rok różnicy.
Ostatni raz, tak widzieliśmy się na dłużej, to chyba było, kurde, na weselu Roberta, kuzyna, o którym wspominałem.
Tak.
Ty miałeś dredy, ja byłem chudy.
Tak. Czasy. No to piękne czasy.
A czy też czasu się nie widzieliście?
Tak.
Bardzo.
Czy widzieli, pamiętam, że parę lat temu gdzieś się minęliśmy na cmentarzu przy okazji Wszystkich Świętych, ale tak
gdzieś
żeby...
pisaliśmy, gdzieś tam sobie...
Tak, no to ale, wiadomo, ale kontakt się... internetowy, ale żeby na żywo pogadać dłużej, to było stary 2006.
O kurczę. Tak.
No.
A to ciekawostka na maksa, no.
Także w ogóle ten podcast służy do odświeżania znajomości trochę.
To fakt. Natomiast korzystając z okazji, że mamy gościa, to chciałbym zapytać ciebie o genezę generalnie twojego fanpage'a i tego wszystkiego, czym się zajmujesz.
No właśnie.
Czyli w ogóle może zacznijmy od tego, skąd pomysł na takie działanie?
Pomysł narodził się w 2013 roku. W sumie przez moich wujków tak naprawdę, bo kiedyś była taka sytuacja, oni się troszeczkę tam sprzeczali a propos, co było na Sępolni, a czego nie było, no i taka rodzinne spotkanie, oni mówili, no słuchaj, tu była wieża, tam była wieża i coś tam i chciałem coś takiego zrobić, żeby zatrzymać troszeczkę te wszystkie historie, które właśnie są. Ja w ogóle wychowałem się na Sępolnie i to jest mega ciekawe osiedle, już nie będziemy tam dużo o nim mówić, ale faktycznie jest mega ciekawe, ma mega różnych fajnych rzeczy historycznych i takich już bardziej na przykład newschoolowych. No jest po prostu ciekawym osiedlem. No i postanowiłem założyć profil na Facebooku. Na początku to była właśnie nazwa miejsca we Wrocławiu, o których nie mieć pojęcia. Wrzuciłem tam, no nie wiem, kontentu nie było za wiele, było może z 5-10 zdjęć i ciekawostek, które znałem właśnie tak gdzieś z głowy. No i szybko zrobił się, że tak powiem, popularny ten fanpage, ponieważ dwa dni uzyskał 40 tysięcy polubień. W tym było tak, że właśnie zobaczyłem, poszedłem do toalety, założyłem go, poszedłem do toalety, jak wróciłem, już było 9 tysięcy polubień, zadzwoniłem do mojego ziomka, mówię, słuchaj, no coś jest nie tak, chyba Facebook się zepsuł, bo ten licznik po prostu skacze strasznie bardzo w górę. No i on mówi, odświeżył, mówi, no a to jest ten, co ma 15 tysięcy polubień? I on mówi, tak, to ten. No i w dwa dni on uzyskał 40 tysięcy, faktycznie wrocławskie media zaczęły się rozpisywać, że to jest hit internetu. Miał kilka ciekawych rzeczy, ale jeszcze nie na tyle, co teraz po 10 latach, powiedzmy. Mhm. Szybko ludzie właśnie zaczęli to sami wysyłać, tam ciekawostki, które znają. Nie założyłem wtedy strony internetowej, bo po prostu nie umiałem, nie miałem na to funduszy i stwierdziłem, że fanpage będzie najprostszą opcją do tego założenia i zatrzymania tak naprawdę tych wszystkich ciekawostek, które właśnie, tak jak moi wujkowie, znają, a ludzie już po prostu ich później nie będą znać. No i po siedmiu latach mniej więcej narodził się pomysł, żeby zrobić portal miejscawewrocławiu.pl. No i od tamtej pory tak w sumie już na grubo działamy, jesteśmy też na Instagramie, już mówię my, bo faktycznie jest troszeczkę osób w to zaangażowane, zarówno moich przyjaciół, jak i bliskich. Moja dziewczyna tam głównie pisze teraz treści na tym portalu. Wcześniej mieliśmy studentów, którzy pisali, studenci dziennikarstwa. No i stąd odłamy właśnie miejsc we Wrocławiu. Na różnych platformach jesteśmy, piszemy. Ludziom się, jak widać, podoba. Jesteśmy, idziemy gdzieś tam z tymi statystykami, powiedzmy, w górę, także widać, że ludzie szukają tych informacji, dzielą się tymi informacjami i tak to mniej więcej wyglądało.
Okej, ciekawe bardzo. A powiedz mi, bo ja gdzieś zobaczyłem informację, że wy również macie profil na Patronite.
Tak.
Czy to jest aktualne dalej?
Jest aktualne, ale on w ogóle nie działa. Ludzie tam, że tak powiem, nie wpłacają nam. Nie jest to chyba to na tyle platforma. My też jesteśmy postrzegani już bardziej jako firma niż jako po prostu twórca pojedynczy. Na przykład ja się nie podpisuję tam imieniem, nazwiskiem i tworzę YouTube'a. To, co tak naprawdę powstało dla Patronite i dlatego chyba ludzie po prostu nie poszli w to. My też nie promujemy jakoś tego specjalnie, dlatego po prostu robimy swoje rzeczy inne i na przykład komercjalizujemy na przykład pewne rzeczy poprzez nasz sklep internetowy. Tam sprzedajemy różne kubki, czapki, koszulki i ludzie też chcą nas wspomóc, kupują te rzeczy i nawet czasem dopisują właśnie, że ten kubek mi nie jest potrzebny, ale lubię was.
Ale to ciekawe, faktycznie mam wrażenie, że we Wrocławiu jest tak dosyć sporo patriotów lokalnych różnych. Ja nie to podejrzewam, że ty znasz jakby to stowarzyszenie, natomiast ja jakby tutaj opowiem jako ciekawostkę, bo w okresie, kiedy pisałem maturę, to potrzebowałem troszkę wiedzy, jeśli chodzi o różne historyczne tematy związane z Wrocławiem i żeby jej zasięgnąć, dołączyłem do Stowarzyszenia Miłośników Wrocławia, które wtedy, nie wiem czy dalej się mieści, było na terenie Jasia i Małgosi, tych kamienic legendarnych we Wrocku. I ja nie miałem żadnego pojęcia, że w ogóle, wiesz, znaczy jakby wiem, że są różne stowarzyszenia, ale one były dosyć mocno aktywne, tam było całkiem sporo, tak, że tak powiem, osób, które w nim uczestniczą. Co więcej, to działało na tyle mocno, że ja tam tak Byłem tam może dwa razy łącznie, ale tak nie tylko stricte w kontekście tej pracy magisterskiej. Co ja gadam? To było coś związanego z maturą nawet jeszcze. Cofam, bo ja mówię cały czas o magisterskiej. Nie wiem w ogóle, w jakim kontekście z maturą to mogło mieć coś wspólnego, ale generalnie chodzi o okres liceum bardziej. I od tam później przez kilka lat w ogóle wpłacałem środki jakieś takie symboliczne, bo składka była roczna. Natomiast tak, szacuneczek i bardzo mi się to podoba, że jednak, wiesz, no Wrocław jest miastem z historią, wiadoma sprawa. Natomiast, że mamy tylu patriotów lokalnych i takie zaangażowanie, o którym też mówisz sam, bo ten fanpage przez to, że zyskał tak dużo tych osób, to jednak widać, że ludzie gdzieś potrzebowali tego, nie?
Zdecydowanie. I to, co mówisz właśnie o lokalnych patriotach, to też to widzimy, bo 80% naszych zamówień jest do Wrocławia tak naprawdę, a powiedzmy 20% jest za granicę, gdzie ludzie do Ameryki, do Anglii wysyłają sobie po prostu czy w ramach prezentu, czy dla samych siebie po prostu te kubki, koszulki, i faktycznie dopisują tam, że właśnie Wrocław jest bliski sercu przez takie rzeczy. Też właśnie jak ludzie do nas piszą na przykład czy na fanpage, czy na portal, że faktycznie są bardzo związani z tym miastem i brakuje im tego miasta. No nie ma co ukrywać, no Wrocław jest mega fajnym miastem na tle światowym i
no tak. Dlatego to jest... Ja też bym siebie nawet określił jako takiego lokalnego patriota, jeśli chodzi o Wrocław. Naprawdę uwielbiam to miasto i uważam, że jest świetne i no okej, Kraków też jest fajny, nie powiem, że nie. Warszawa mniej. Akurat Warszawa mi się średnio podoba, ale naprawdę uważam, że Wrocław jest super miastem.
Jest super. No też chwilę mieszkałem w Warszawie po prostu ze względu na pracę i faktycznie też mi się mniej podobała niż na przykład Wrocław. Jest super.
Z Warszawą ja mam tak, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja tam zawsze przyjeżdżam w sprawach jakichś biznesowych, ale zawsze Warszawa mi się kojarzy z takim pędem. Wszyscy pędzą.
To prawda.
Jest takie ciśnienie.
Chociaż nie Wrocław chyba też coraz bardziej, to mi się wydaje, że faktycznie ludzie niestety też zaczynają troszeczkę, może też takie czasy, wiesz, że faktycznie wszyscy są w biegu gdzieś tam coraz więcej, szybciej i po prostu może też to dlatego zauważamy, tak?
No tak, ale nadal jest to w mniejszym stopniu niż Warszawa na pewno.
Zdecydowanie.
I no nie wiem, jakiś Wrocław mi się wydaje mimo wszystko bardziej wyluzowany, ale może to też wynika z tego, że nie jestem kierowcą. Może jakbym był kierowcą, to bym się wkurzał non-stop.
Jest taka szansa, mój drogi. Ale to pytanie w takim razie, czy to już jest dla ciebie, bo mówisz, że w kwestiach zawodowych jechałeś do Warszawy, czy na tym etapie, w tym momencie ten fanpage, ten brand, to jest jakby twoja praca full-time?
Tak, już od 4 lat jest jako firma i z tego się utrzymuję i tak działam po prostu.
Okej, ale czy jest to jakimś sekretem, na przykład w jaki sposób jakby to działa w formule komercyjnej, bo jakby mam świadomość,
nie jest to sekretem.
Że, no właśnie, że strona internetowa to pewnie jakieś reklamy i tak dalej, ale... Tak. Ale czy można z tobą współpracować, na przykład z tobą, z wami, sorry, bo mówię, że to...
Jasne. Jak najbardziej, też oczywiście nie zgadzamy się na każdą współpracę, ale faktycznie wrocławskie firmy, te, które, że tak powiem, nam zaufały, współpracujemy z nimi, oni nas, że tak powiem, zasilają pieniężnie. Dodatkowo mamy reklamy na stronie, które oczywiście można sobie wyłączyć, jakoś denerwują, no ale jeżeli ktoś nie kliknie, to tam mamy powiedzmy z tego 2 grosze i też z tego zarabiamy, ale głównie współprac i to na tym polega. Dodatkowo prowadzimy sklep internetowy i mamy w przyszłości kiedyś zamiar zrobić stacjonarny, na razie go nie ma, ale póki co to są głównie właśnie reklamodawcy z Wrocławia, którzy faktycznie, nie ukrywam, są zadowoleni ze współpracy z nami, bo faktycznie dogadujemy się fajnie. Mam wrażenie, że czasem po przyjacielsku, po prostu z tymi firmami, z którymi współpracujemy, także tak to działa.
Okej, okay, a jeśli chodzi o ten sklep, czy tam są jakby marki, które sprzedajecie, to są wasze produkty własne, czy jakby jesteście takim hubem, gdzie jacyś tam ludzie sprzedają te produkty, a wy...
70% do 30%, że 70% są nasze rzeczy, które wymyślamy od początku do końca, koszulki, kubki, a na przykład skarpetki mamy gotowe od firmy, to jest właśnie 30% powiedzmy tego towaru i faktycznie też bierzemy, jeżeli ktoś by był zainteresowany taką współpracą i ma fajne rzeczy, które nam się spodobają, to oczywiście bierzemy na sklep i wtedy... Pchamy je dalej.
Okej, okay, rozumiem.
Pchamy ten syf, jak to mówię.
Dokładnie, tak.
Że nie, że obrażam tutaj produkty. Żeby
tak, nie, no jasne.
To teraz pytanie tak w drugą stronę, ale tak z ciekawości, bo pewnie masz jakąś tam niemałą wiedzę, jeśli chodzi o Wrocław. Co ci najbardziej zaskoczyło we Wrocławiu? Z takich, wiesz, ciekawostek, o których ludzie z ulicy nie wiedzą, a gdzieś się o nich dowiedziałeś. A nie mówię teraz, broń Boże, o jakichś kwestiach, wiesz, koneksji i tym podobnych, tylko bardziej chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, że jakiś jest tajemniczy szpital albo coś takiego.
Wiesz co, mnóstwo rzeczy tak naprawdę, powiem ci, każdego dnia mnie zaskakuje, jak na przykład właśnie ktoś się zgłasza do nas, pisze, powiedzmy, o jakichś ciekawych rzeczach, także mógłbym wymieniać takich rzeczy. To jest, ta praca się wiąże właśnie z tym, że codziennie poznajesz coś nowego. Ludzie, wydaje ci się, że idziesz powiedzmy przez Plac Dominikański i tam wszystko wiesz, codziennie go mijasz, nie zastanawiasz się nad rzeczami, które tam były, a na drugi dzień ktoś ci pisze wiadomość, na przykład, słuchaj, bo mam taką książkę, podsyła skany i się okazuje, że tam były takie, wiesz, niestworzone rzeczy po prostu, że jest bardzo zaskakujący temat i faktycznie codziennie coś mnie zaskakuje, także mógłbym faktycznie wymieniać. Polecam wejść sobie na portal, tam mamy dział dawny Wrocław i tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy naprawdę, które nie są oparte na różnych tam powiedzmy książkach, tylko często na wiedzy ludzi, które nam po prostu jakaś starsza osoba powiedzmy zadzwoniła. Na przykład niedawno zadzwonił pan z byłego obozu koncentracyjnego, który był na Sołtysowicach, już jest wyburzony. Też mamy z niego wideo na YouTubie, bo pojechaliśmy tam jeszcze tydzień przed wyburzeniem, także udało się akurat strzelić z ujęciami tam i to nagrać. I zadzwonił, że on właśnie był w tym obozie w ogóle i powiedział nam kilka informacji, które zawarliśmy później w artykule. I, no i to jest taka wiedza, wiesz, którą nie ma gdzieś tam, nie ma i w książkach, nie ma i w internecie i po prostu, a my ją mamy.
Kurczę, to jest bardzo fajna sprawa w ogóle. A propos obozów, to zarówno ja, jak i Kuba jesteśmy z Gaju. Mhm. I z tego, co wiem, to nawet na terenie Gaju był swego czasu obóz. Tam, gdzie teraz jest wzgórze Gajowe, zwane Wysypem.
Dokładnie.
I ciekawostką jest to, że na ulicy Glogera, bo ja mieszkałem na Glogera, czyli to jest w ogóle niesamowity budynek tam przy Orłowicza, gdzie mamy jeden budynek i z każdej strony jest inna ulica. Tak. I z reguły one są jednoklatkowe, albo w porywach do trzech klatek, tam Glogera składa się z trzech klatek. To podobno w tym miejscu, gdzieś mniej więcej, gdzie miałem wejście do swojej, był wjazd do tego obozu. Taka ciekawostka.
Ale no i już nowa ciekawostka.
Tak, ale ten obóz tam jakoś za długo nie funkcjonował, chyba do pół roku max, czy coś takiego tam.
Tak, był niedługo, faktycznie. No nie pamiętam dokładnie, ile faktycznie nie było go tam długo.
Tak, ale tam głównie chyba, z tego co czytałem, to tam głównie zawozili właśnie jakichś niemieckich ludzi, którzy nie byli sprzymierzeńcami władzy, że tak powiem, niemieckiej.
Tak.
To też ciekawe.
A czy na przykład, ja tak mówię, wiesz, o takich teoretycznie znanych case'ach, natomiast, bo podobno pod dworcem wrocławskim jest ileś pięter niżej na dole, gdzie był szpital chyba z 5 czy 6 pięter, czy przez jakby twoje zainteresowanie portal, tym na przykład miałeś dostęp, albo masz dostęp do takich różnych, nie wiem, ciekawszych wypraw, czy jakby w tym stopniu aż się nie angażujesz?
Wiesz co, był faktycznie tam szpital, ale to było ze względu na schron, który tam był. Kilka schronów takich większych we Wrocławiu posiadało swój szpital, także tam był. To, że były tam podziemia i kilka pięter w dół, troszeczkę ja uważam, że jest mitem. Też poznałem takie historyczne właśnie różne dokumenty i faktycznie byłoby ciężko. Wiem, że dużo osób o tym mówi, ale jest na YouTubie też pewien pan, który ma właśnie taki kanał o tym wszystkim. Bardzo się w to wkręca, bardzo fajny kanał w ogóle. I faktycznie on pokazał ostatnio na dokumentach, przedstawił po prostu papiery, że no tam ciężko, żeby było tam kilka pięter w dół, ale faktycznie tam dwa powiedzmy były. A jeszcze a propos schronów, jest schron pod Placem Solnym. To był też schron, który posiadał swój szpital. No. Mieścił on na około 200 osób. Teraz jest tam muzeum, może nie będę wymieniał tam nazwy, każdy sobie sprawdzi, jak jest, ale ogólnie pamiętam, jeszcze kilka lat temu było totalnie to zamknięte i raz w roku był otwierany ten schron pod Placem Solnym i była kolejka mniej więcej przez cały rynek, żeby tam wejść i nigdy mi się nie chciało stać. No i 3 lata temu, wydaje się, to było, albo 4, dzwonił do mnie właściciel właśnie, który dzierżawi teraz ten teren i mówi, że słuchaj, robimy tutaj muzeum, może byście chcieli przyjść na zdjęcia. No i wreszcie bez kolejki, jak król, po prostu wszedłem tam porobić zdjęcia. Mam gdzieś to właśnie całą taką, taki zbiór tych zdjęć. No i teraz tam funkcjonuje muzeum, także można sobie każdego dnia tam wejść. Fajnie zachowały się tam pamiątki takie powiedzmy po tym schronie. Nie jest to do końca tak zrobione powiedzmy, zmienione, że tam są teraz jakieś panele i w ogóle, tylko został ten taki syf tych ulic, także okay. Faktycznie fajnie to wygląda.
Ale na Solnym w którym miejscu? Bo jedyne miejsce na Solnym, które kojarzę, które mogłoby ewentualnie być jakby zaskakujące, to są te legendarne toalety, co się chodziło.
No i to jest właśnie, tam jest jedno wejście, zrobili je nowe i to jest faktycznie ten był ten cały schron. Jedna część jest nieodsłonięta jego, bo jest zasypana, a w drugiej części są te takie tunele i tam można wejść. Ja już tam byłem w ogóle chyba z 50 razy, bo lubię tam po prostu sobie wejść i fajnie jest taka farba fluorescencyjna, która jeszcze świeci w nocy, jak się tam zgasi światło. Mega fajne muzeum, mega polecam je. Jedno z moich ulubionych
także. A propos takich podziemnych pomieszczeń, to pamiętam, jak był jeszcze stary dworzec, stara berza tak zwana, że tu zarzucę slangiem naszym lokalnym. I te pomieszczenia dolne były bardzo podejrzane i bardzo podejrzane usługi tam były.
Tak,
a ja pamiętam. Faktycznie zapomniałem o tym, bo była ta druga część, gdzie tam było dużo sexshopów i tam no pewnie...
Artykuły śmieszne, wszystko tam śmierdziało i w ogóle... było faktycznie. Ostatnio tam szliśmy właśnie kręcić taką wideorolkę na Instagram i faktycznie mówię, kurde, gdzie to wejście było? A patrzę to z parkingu, tam teraz na parking się wchodzi i faktycznie te śmierdzące wejścia, pamiętam je też właśnie, także tak to było.
Klasyczna berza, tak samo jak Knysze, tak. Knysze z berzy.
O, dokładnie, klasyczek na maksa. Nawet niedawno jakiś futrak widziałem, w ogóle swojego czasu miałem z takim znajomym pomysł na biznes, że mieliśmy otworzyć futrak z knyszami, takie wiesz, jedzenie stricte wrocławskie. Szczęście w nieszczęściu tego nie zrobiliśmy, bo chyba jednak nie powinienem się zajmować takimi rzeczami, bo to nie jest takie proste. Natomiast to jeśli chodzi o knysze, no to dalej są do dostania te takie prawdziwe na dworcu, ale one już nie są takie pyszne, bo już trochę kebabem podlatują.
Tak, tak, tak.
No właśnie, jaka jest w ogóle różnica między knyszą a kebabem tak naprawdę?
Knysza, przede wszystkim bułka, tak jak była bułka do knyszy i...
Taki, nie?
Tak, bułka do knyszy i bułka do pity, a teraz nie ma takich właśnie oldschoolowych tych bułek, znaczy są w tych knyszarniach, bo jeszcze tam funkcjonuje knysza na dworcu. Nie wiem, jak teraz ona smakuje, nawet jeszcze pamiętam najbardziej chyba jeszcze oldschoolową taką drugą, powiedzmy, to była przy Alibi. Teraz Akademia tam się nazywa, tam kosztowała ta knysza 3 zł, była tak mega dobra. I naprawdę wspominają bardzo dobrze, była wypchana tymi świeżymi warzywami, cebulka prażona,
no kotlet, właśnie te warzywa, taki typowy... taki charakterystyczny element,
właśnie, nie? Bo z tego co wiem, to właśnie oryginalna knysza jest tylko warzywna.
Możliwe, ale pamiętam, był tam zawsze taki kotlet oldschoolowy, który wiesz, wcześniej był tam w mikrojce, później się brało i nikt nie patrzył na to, czy to zdrowe, czy to robione tam z kości, czy nie z kości, tylko każdy jadł i wiesz, po prostu smakiem się kierował, a nie tam tym, co teraz.
Dokładnie, coś pięknego.
Ale
w ogóle, czy są jeszcze jakieś takie rdzennie wrocławskie dania oprócz knyszy? Macie jakąś wiedzę?
Wiesz co, wiem, że jest taka restauracja na rynku, która serwuje takie jeszcze dania rodem z Breslau, ale nie jadłem tam, nie mam porównania, także jedynie chyba, co mogę powiedzieć z takich oldschooli, to jest na pewno tost przy barze Witek.
Tak, który oczywiście. Chciałem powiedzieć, że przeżywa renesans teraz dzięki TikTokowi, bo wszyscy zaczęli go wrzucać, nie?
Tak, tak, tak. My zresztą parę lat temu zrobiliśmy zbiórkę na Krasnala baru Witek i w sumie uzbieraliśmy chyba w 2 dni na tego Krasnala i do dziś stoi, tam można go zobaczyć, też jest...
Tak, w ogóle właśnie, nie pamiętam jak on się nazywa na TikToku ten chłopak, ale jest taki chłopak, co testuje różne jakieś fast foody w całej Polsce. Księciunio? On kiedyś działał, nie wiem, czy pamiętasz, na YouTubie pod ksywą Kolorowy Vlog?
Pamiętam, on powrócił i całkiem dobrze mu idzie, jeśli chodzi o zasięgi teraz, to...
I właśnie ostatnio testował bar Witek, testował tosty, testował zapiekankę i był po prostu zachwycony. Mm-hmm. Że to jest
nie, coś... bar Witek jest super, ja też tam lubię jakiś czas sobie pójść na właśnie tego oldschoolowego tosta. Tak, także. Ale wiecie, gdzie jest jeszcze oldschoolowa? Tostoria w przejściu przy Galerii Dominikańskiej. Tak. No niedawno tam jadłem, troszeczkę było lepiej, nie powiem kiedyś, ale z tą panią rozmawiałem, to już też mówię, że tam z 20 lat miękko są, także... Także faktycznie polsko. No i jeszcze oczywiście bar Miś. No też niedawno tam jadłem.
Tak.
Za 7 zł zastawiłem stół cały, także tam jest też kozacko, polecam. I faktycznie jest smacznie. No jak za takie pieniądze jeszcze już w ogóle.
Kurczę, może powinniśmy zrobić jakiś test kulinarny tutaj na podcaście. To jakieś szamy.
Kiedyś myśleliśmy o tym, faktycznie.
Robiliśmy przecież testy różne kulinarne swego czasu. Testowaliśmy paprykarz Winiego.
Okej.
Okay. Między innymi.
Nie jadłem, ale...
Ale Winiego znasz pewnie.
Jasne.
Oczywiście. Testowaliśmy...
Donaty ekipy.
Donaty ekipy i testowaliśmy między innymi ten krem od Quebo, Misty. On wypuścił krem orzechowy i krem matcha.
To nie wiem nawet, nie świeci.
Okej, okay. A wracając jeszcze tylko do Wrocka. Mam teraz dziurę w głowie. Jak się nazywa ta hala taka przy Wyspie Słodowej?
Hala targowa.
Hala targowa, dokładnie tak.
Hala targową uwielbiam w ogóle tam sobie pójść raz na jakiś czas, coś kupić. No troszeczkę te lata świetności faktycznie chyba odeszły gdzieś tam, ale lubię to jako architektoniczne miejsce. Tak. Mieliśmy dwie takie same hale.
Ktoś kiedy zrobiliśmy... przy tym, przy Piłsudskiego chyba była?
To była ulica, ojej, czekaj.
Ale bliźniacza, identyczna.
Tak, identyczna, dokładnie. Zaraz sobie przypomnę, to ci powiem. Ale kiedyś zrobiliśmy też takie wycieczki jako miejsca w Wrocławiu właśnie a propos do hali targowej i było mnóstwo chętnych, naprawdę. Pokazaliśmy troszkę tę historię, zeszliśmy sobie w podziemia, tam była też taka historia, był kiedyś taki Karl Denk, który on był z miejscowości podwrocławskiej, ale tu przyjeżdżał i handlował ludzkim mięsem ogólnie, no i tam świartował właśnie i weszliśmy sobie w piwnicę i tam właśnie zobaczyliśmy, co się działo. No ciekawa historia, później sprzedało to w ogóle mięso na plac Nowy Targ.
Tak, właśnie się powiedział na Nowy Targ.
Hardkorowe czasy, hardkorowe akcje po prostu.
Kamilu, to pytanie do ciebie, jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie projekty związane z twoim projektem, że tak powiem, to czy są jakieś ciekawostki albo jakieś elementy, o których chciałbyś tutaj nam jeszcze może wspomnieć, powiedzieć, przytoczyć naszym wspaniałym widzom?
to może powiedzmy o MW Taxi, czyli naszej darmowej wrocławskiej taksówce. To jest dokładnie Fiat 125P, żółty, taki jak oldschoolowa taksówka amerykańska wygląda troszeczkę, zglebiony, taki bardziej na sportowo, ponieważ wcześniej to była sportowa wersja Fiata. Troszkę tak, no, zrobiony był i go nie zmieniliśmy przez to.
Przepraszam, 125P to jest Polonez, prawda?
Nie, to jest duży Fiat.
Duży Fiat.
A, myślałem, że 126P to jest duży Fiat.
To jest maluch.
To jest maluch.
A, mal, no.
Tak, tak, tak.
Ta słaba ze mnie blechara.
Także, także, ale wiemy, o co chodzi. Duży Fiat. I mieliśmy taki projekt, że wypuszczamy darmową wrocławską taksówkę. Ponieważ chcieliśmy zrobić promocję naszego portalu, troszeczkę w taki nieszablonowy sposób, żeby to nie było jakimś brzydkim tam banerem szpecącym miasto, ani innym tam potykaczem, który po prostu jest brzydki. Postanowiliśmy zrobić zrzutkę na auto. No i to wcześniej wypuściliśmy przez nasz fanpage, promowaliśmy zrzutkę, żeby po prostu ludzie poznali nasz projekt. Wspólnie kupimy auto, z którym wspólnie będziemy się poruszać, a my będziemy nim jeździć i wozić ludzi za darmo. Poprzez to, że idziesz powiedzmy sobie ulicą, patrzysz, że jedziemy akurat MW Taxi, machasz do nas, my się zatrzymujemy i jedziemy. To się odbywało w soboty i w niedzielę. No i zrzutka poszła na jakieś, zebraliśmy tam chyba 1800 zł. Także w tamtych czasach to było chyba z 7 lat wstecz. Było to jeszcze bardzo dużo pieniędzy mimo wszystko, także pozwoliło nam to kupić bazę do auta, którą po prostu wspólnymi siłami, z którymi się współpracy z różnymi warsztatami, zrobiliśmy renowację ogólnie tego auta. Później po paru latach jeździliśmy przez 2 albo 3 lata w weekendy. Faktycznie ludzie byli bardzo zadowoleni, bo dużo ludzi wręcz powiedział było w szoku, bo faktycznie nas zatrzymują, mówią, słuchajcie, potrzebujemy się przetransportować na dworzec na przykład, my jedziemy, no to ile to kosztuje? No nic to nie kosztuje. No jak to nic nie kosztuje? No i każdy myślał, gdzie tu jest haczyk po prostu, co musi podpisać, wiecie, co tu jest nie tak. No a my po prostu promowaliśmy tym nasz portal, bo z lewej i z prawej strony był wielki napis miejsca we Wrocławiu, no i na tym nam zależało, żeby ludzie sobie po prostu robili z tym z autem zdjęcia, a z naszej kieszeni, że tak powiem, leci cała renowacja i plus benzyna, plus wszystko, co jest z nim związane. Później mieliśmy 3 lata przerwy, ponieważ no, troszeczkę auto szwankowało, jak to bywa ze starym Fiatem. Cały czas jest coś do roboty, taka skarbonka bez dna. Teraz już jesteśmy na etapie, że znowu wyjedziemy, jak się zrobi ciepło, ponieważ wymieniliśmy silnik od Poloneza. No i cały czas jest tak naprawdę robiony w jednym czy w drugim warsztacie. Także jak się zrobi tylko ciepło, wyjeżdżamy znowu na ulicę. Jak ktoś nas spotka, może pomachać. Bierzemy takiego dżentelmena i jedziemy.
Kurczę, to jest bardzo ciekawa akcja w ogóle i pamiętam, że to już śmigało właśnie już jakiś czas temu.
Tak, była przerwa.
Ale mówisz, że jeździcie sobota, niedziela, a w jakich godzinach? Czy na przykład ktoś, nie wiem, o 3 w nocy wraca z melanżu, to może na was trafić, czy to jest bardziej w godzinach dziennych?
W godzinach dziennych. Myśleliśmy o opcji, żeby właśnie jeździć po nocy, no ale jednak powiem ci, głównie jak przyjeżdżaliśmy na przykład obok pasażu Niepolda, no to faktycznie 10 delikwentów nas zaczepiało i no i nie chcieliśmy, wiesz, mieć na tapicerce czegoś, co tam nie powinno być i, no tak. I stwierdziliśmy, że po prostu rezygnujemy z tego i tylko w dzień jeździmy po Wrocławiu i jak coś nas też mocno słychać, mamy sportowy wydech, także z daleka można nas nie tylko zobaczyć, a i usłyszeć i to jest też dosyć...
Czyli nie jest ekonomicznie, spalanie trochę...
No nie jest, niestety nie jest.
Okej, okay, a już tak płynąc tym nurtem jakby patriotyzmu lokalnego i tego wszystkiego, czy słuchasz jakichś wrocławskich artystów?
Słucham mojego zioma, ale bardzo serdecznie pozdrawiam Mesaja. Mamy z Wrocławia w ogóle dużo artystów mega dobrych. Mrozu na przykład, no nie każdy wie, jest z Wrocławia.
Z gaju, wiadomo.
Mieliśmy mega fajny, na co dzień słucham rapu, także też pamiętam mega fajną płytę FFOD, typowo rapową, Tymon. No nawet niedawno byłem na jego koncercie w Tymona? Hali Stulecia. Tak, dał jedną...
Tym, ale poczekaj, mówisz o tym Polish Hip Hop
tak,
Awards?
Dokładnie.
Też byłem. No.
Także akurat zdarzyło się pierwszy raz, no i chyba ostatni, tak jak to tak zapowiedział, z wrocławskich jeszcze raperów, mojego zioma La Blaska na przykład.
Oczywiście.
Opiat, który też wiem, że tutaj mocno działa teraz.
Z KB,
tak, także też bardzo fajnie.
Zresztą KB chyba też z Wrocławia, albo w zasadzie no, trzyma tutaj mocno z Wrocławia.
To nie wiem, wiesz, to nie wiem. Nie znam się osobiście, z Opiatem zna się osobiście, ale z KB nie znam, także nie
KB
wiem.
KB ogólnie, z tego co wiem, pomieszkiwał we Francji, no dlatego ma te francuskie wstawki w kawałkach, ale tutaj w Polsce jest jakby związany z Wrocławiem i tutaj też nagrywa kawałki.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
Zresztą ma numery z Kastą, ma numery z Sikiem.
Tak, tak, tak.
Także,
jasne, jasne. No, też no Kasto oczywiście tak samo, czekam na jego powrót, żeby tutaj coś świeżości, już coś tam widzę, że właśnie się dzieje, także też mnie to bardzo cieszy. Pamiętam płytę Kastaniety.
Oczywiście.
Też z moim ziomalem, który mam nadzieję, że kiedyś wróci do rapu, One Man Army. Też zapomniałem troszeczkę, ale naprawdę jeden z tutaj z nielicznych amerykańskich graczy jak dla mnie i faktycznie czekam na jego powrót po prostu, bo
mi to się marzy. Wiesz, kogo powrót mi się marzy, jeśli chodzi o wrocławską scenę? Essie z FFOD.
Tak. Tak, też dobry
zawodnik.
No. Jasne, zgadzam się.
Esencja.
Sitek ostatnio powrócił z Buszem, nie? Znaczy powrócił, w sensie nie powrócił, ale jakby...
Tak, ale w ogóle nagrali wspólny numer, który wyszedł tam właśnie w Space Ranch, czyli wytwórnia Boriksona. I to dosyć ciekawe, bo wydawało mi się, że oni mieli jakąś taką lekką spinę.
Ale to może właśnie to jest, wiesz, ten moment, kiedy ją...
Kiedy się godzą. Ta. Tak jak Żabson z BDS-em dzisiaj.
A to nie wiedziałem. Singiel.
Też nie widziałem.
A widzicie. Bo oni też mieli jakąś spinę i dzisiaj wypuścili wspólny singiel z nowej płyty Żabsona. W każdym razie, z tego co pamiętam, to ty chyba też się bawiłeś w klepanie bitów.
Klepałem kilka lat faktycznie. Teraz troszeczkę odszedłem od tego ze względu na to, że też realizuję swoją zajawkę, jaką jest wideo i spełniam się gdzieś przy tym, robię sobie, montuję cały czas. Wcześniej jak miałem więcej czasu, to montowałem sobie muzykę właśnie na MPC i w tym też kilka ładnych lat to było, miałem dwie MPC-tki i faktycznie od rana do wieczora klepałem, to teraz no mówię, no troszeczkę lżej mi, że tak powiem, bo przerzuciłem to też na zajawkę wideo i po prostu nie brakuje mi aż tak tego, jakbym całkowicie odpuścił i powiedzmy, wiesz, skupił się na przykład na pracy, a praca jest i tak moim tam gdzieś zarobek, powiedzmy, efektem ubocznym od tego, co robię cały czas, także...
No tak, ale mówisz, że zajmujesz się wideo, ale czy mówimy tylko o wideo związanym z MWW, czy jeszcze...
Nie, jakieś... też dla firm robię jakieś projekty, jeżeli mnie o to, że tak powiem, poproszą, to po prostu gdzieś tam na tyle takim po prostu już czysto komercyjnym, powiedzmy, im gdzieś to realizuję, ale dla siebie też dużo robię i nawet tych, których rzeczy nie wypuszczam czasem po prostu, to sam sobie biorę kamerę i tam kręcę, montuję i może kiedyś to wypuszczę, takie swoje prywatne jakieś projekty tam, powiedzmy.
Ciekawe.
Spoko. Ja bym chciał jeszcze do tego klepania bitów wrócić, bo MPC-tka, czyli pewnie jakiś oldschoolowy rap tam był robiony, nie?
Tak, robiłem z winyli, faktycznie mam do dziś dużą kolekcję winyli i tylko głównie na tym się opierałem, nie miałem jakichś tam sampli. Po prostu czysto zajawkowo mieliśmy zespół Kikimora Sound System, się nazywaliśmy. Troszeczkę graliśmy gdzieś tam na scenie z moim ziomalem Sumem, który był basistą, z Panikiem, który skreczował i po prostu tak sobie tworzyliśmy gdzieś muzykę. Głównie to były takie instrumentale po prostu, żeby bardziej nie pod raperów, chociaż też wypuściliśmy, jesteśmy tam na jakichś projektach, nawet na jednej fizycznej płycie z miksem IFCC, zrobiliśmy taki kawałek, drugi oddech i gdzieś tam to się pojawiało, także mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę, jak mi troszkę czasu pozwoli, że tak powiem i na pewno gdzieś bym sobie też te bity poklepał.
To może tutaj tak mało rapowo, ale pytanko mam, bo gdzieś tam wcześniej, jak rozmawialiśmy, wspominałeś o tym, że jesteś fanem Yerby.
Tak,
i chciałem zapytać, bo ja na przykład jestem fanem kawy, ale może nawet nie chodzi o to, że mam jakąś dużą wiedzę, ale jakby lubię kawę, lubię jakby cały proces, lubię ją mielić, lubię ją kupować w różnych ciekawych miejscach i trochę z nią kombinować lub przygotować w różny sposób. Natomiast fascynuje mnie niesamowicie ta yerba, bo wiadomo, to jakby każdy, dużo osób na jakimś tam etapie życia dostaje w prezencie zestaw do robienia yerby.
Tak, tak.
Ja dostałem od mojej rodzicielki, którą pozdrawiam, bo wiem, że namiętnie ogląda ten podcast.
Pozdrawiamy serdecznie.
I jakby próbowałem się przekonać, natomiast nie wiem, ciągle mam wrażenie, że może ją nieodpowiednio do końca przygotowuję, czy to jest jednak nie aż tak trudne? Jakbyś
no właśnie, bo ja też w ogóle mam zestaw do robienia yerby i też się wkręciłem, ale tak dosłownie na parę dni niestety zajawka zniknęła szybko, bo tam właśnie, wiesz, jak czytałem tutoriale, oglądałem na YouTubie i tak dalej, to tam, że woda musi mieć odpowiednią temperaturę i tak dalej.
Trzeba coś przychylić, tutaj Cejrowski za to mówi, że trzeba inaczej, więc tutaj...
Tak, tak. I właśnie to jest, wiesz, to są dwie szkoły tak naprawdę. Jedni to robią tak na odpierdziel troszeczkę, na pałę, wiesz, zalewają i po prostu piją to i ich to kopie, bo yerba też zawiera kofeinę, także ma tego kopa, dodatkowo jest bardzo zdrowa, to jest ogólnie, to nie jest herbata, to jest ostrokrzew paragwajski, on sobie rośnie w Paragwaju, w Urugwaju, w Brazylii i to po prostu później się suszy, takiego krzaczka i się go pije. I tak jak z kawą jest, jeżeli użyjesz, wiesz, jakieś temperatury prosto tam z czajnika zalejesz tą kawę, to też się jej napijesz i też ci da kopa, ale po prostu ci tak nie jara. Ty jak mówisz, że się wkręcasz właśnie w kawę, to tak jak ja wierbę, czyli zaparzam sobie ją odpowiednio, żeby po prostu wydobyć z niej co jest najlepsze, czyli zarówno tego kopa, jak i witaminy, różne rzeczy fajne, które zawiera i dodatkowo właśnie utrzymać tą, powiedzmy, taką zajaweczkę z posiadania tego, z fajnego napicia, z czegoś zrobienia po prostu ciekawego i fajnego. No bo Sieroski na przykład też pokazuje w sposób, że wszyscy w Paragwaju na przykład zalewają to po prostu, tam właśnie nie patrzą jaka woda i od razu piją i w ogóle tam nic się z tym nie wiąże. Niedawno byłem we wrocławskiej restauracji paragwajskiej, której mi właśnie pokazał właściciel ich zalewanie. On mówi, że nie, u nich to jest faktycznie taka, wiecie, ceremonia cała, że to się zalewa po troszeczku, odpowiednia temperatura, żeby to było 80 stopni, żeby ona nie była zbyt wysoka, ponieważ tą yerbę przeparzy. I jeżeli ona się, ta yerba, sparzy, to w tym momencie nie ma swoich właściwości, tak jak kawa, powiedzmy.
Pod i gorzej smakuje chyba też.
Gorzej smakuje, jest gorzka wtedy i faktycznie ma inne właściwości, ale według mnie, żeby yerbę się wkręcić, to po pierwsze trzeba ją pić, po drugie trzeba ją pokochać, a po trzecie trzeba mieć zajawkę. Ja to wszystko gdzieś tam mam i dlatego ją piję. A jeżeli ktoś tego nie ma i nie chce się nauczyć picia tej yerby, no to faktycznie na początku się napije i powie, wiecie, gorzka, niedobra i po co to pić. Tak jak niektórzy napiją się kawy i nie lubią, bo są też tacy ludzie, prawda?
A czy ty kawę pijesz, czy nie?
Piję, tak. Teraz piję kawy więcej niż wcześniej, troszeczkę, ale w dalszym ciągu yerbę piję. Mam w domu zapas, nie wiem, z 30-40 kilo może i faktycznie, faktycznie lubię tą yerbę, no. No,
trochę bardzo. Ale tak. Z tą kawą, bo jest bardziej mobilna i dlatego akurat teraz kawę, czy że masz więcej akcji w terenie? I
mam ekspres i po prostu to jest czysta wygoda i po prostu nacisnąć guzik, rano wstajesz, naciskasz guzik. Yerby niestety tak nie zrobisz. Są gotowe yerby, wiecie, takie do kupienia, ale no, to nie jest jednak to samo, co picie yerby na przykład na ciepło, bo jest też yerba na zimno, to się nazywa terere wtedy. Tak. Zalewasz ją, bo ona jest aktywna przy bardzo wysokich albo bardzo niskich temperaturach. No ja na przykład jestem zwolennikiem tej terere w lecie, robię sobie dzbanek wody, do tego jakieś owoce i faktycznie sobie to zalewam i cały dzień piję i jest mega, polecam wszystkim.
No właśnie, ja w ogóle słyszałem, że jeżeli chodzi o te właśnie te yerby na zimno, te terere, to niektórzy zalewają zamiast wody, używają soku na przykład.
Też taka jest opcja i oczywiście to też zadziała, też jest spoko, niektórzy widzą, że nawet piwem zalewają, także wiesz, chyba można wszystkim,
ale
chodzi,
tak
dokładnie, zwane. Ale chodzi o tą temperaturę i żeby to faktycznie miało działanie i swoje właściwości, które tak naprawdę posiada.
No proszę, to ja w ogóle mam taką ciekawostkę a propos yerby, wiecie gdzie pierwszy raz piłem yerbę? Na chacie u DJ-a Adamusa.
Ojej, to bym się nie spodziewał. A DJ Adamus często bywał we Wrocławiu i kiedyś, nie wiem, czy był właścicielem, czy współwłaścicielem klubu, który miał wdzięczną nazwę Lemoniada.
Pamiętam, oczywiście.
I Lemoniada jest tam, gdzie obecnie Sherry. Tak. Natomiast, no, to pamiętam, że z tym się kojarzy jakby bardzo mocno DJ Adamus. I pamiętam, że Basia Hetmańska, legendarna Candy Girl.
Candy Girl.
Też tam bracia bywała. Schulz. Bracia Schulz.
No teraz jeszcze będziecie się z yerbą kojarzyć, także...
Tak, to no, prawda.
Właśnie to było ciekawe dosyć doświadczenie, że trafiłem na chatę do DJ Adamusa.
Ale w jakim kontekście? Czy to była impreza? After?
Co, moi ówcześni menadżerowie się kumplowali z nim, a w związku z tym, że ja miałem ten okres, że remiksowałem Krawczyka, Marylę Rodowicz,
a to całkiem niedawno było.
Czy niedawno? No 5 lat temu, 5-6.
No, spodziewałem się, że wiesz, 10.
Nie. I ja miałem ten okres, że robiłem te remiksy starych polskich kawałków, a tak się składa, że wtedy Adamus chyba był właścicielem praw do wielu starych polskich numerów i też wypuszczał remiksy jako Wet Fingers, różnych polskich klasyków przecież.
No pamiętam, klasyczny, no.
No właśnie, ja tam w ogóle poszedłem z moimi menedżerami ówczesnymi, był właśnie też z nami Mafia Mike, no i Adamus zapytał, czy napiłbym się yerby. Mówię, no dobra, spróbuję z ciekawości, nie? Ale powiem wam, że ta pierwsza yerba to mi...
Jest ciężka.
Kompletnie mi nie smakowało.
No, ja tak samo miałem i też ją źle zrobiłem w ogóle i troszkę nawet myślałem, że się zrażę do tego, bo serce mi po prostu zaczęło tak napierdzielać, że wiesz, że mówię, to jest za mocne, ale później zobaczyłem, że ja wsypałem tego, nie wiem, 7 razy za dużo mniej więcej. I...
Tak. Ten sam błąd popełniłem. Wystrzeliłem się tą yerbą tak, że po prostu się źle czułem i potem jakby już zobaczyłem, że trzeba inne proporcje zachować, ale to też nie jest takie proste, no bo później jak skończymy nagrywać, podpytam cię, bo nawet to jest tak, że moja przygoda z yerbą się rozwinęła tak, że przyniosłem ją tutaj do biura, a że akurat jesteśmy w biurze, to tak z ciekawości zapytam, ile powinienem mniej więcej nasypać, ale to już Poza nagrywką.
Wystrzeleni yerbą. To w
ogóle yerbą, tak jest.
Tak jest, poparzeni kawą 3, my możemy założyć wystrzeleni yerbą 4.
Zdecydowanie, tylko zrobimy te proporcje, co na początku były. Właśnie zaprosimy Adamusa jeszcze i walniemy to wszyscy.
Duży projekt muzyczny.
Dokładnie, ale powiem wam, że ta rozmowa też tak trochę we mnie rozbudziła zajawkę yerbą i nie...
Tak, bo to dokładnie, jak się o niej mówi, to ja tak właśnie mam ze znajomymi, na przykład rozmawiałem z nimi, wiesz, tu mam yerbę i tam się jaram, że mówię, taką zamówiłem, taką, kurde, muszę sprowadzić tę yerbę,
no,
wiesz?
No, sobie trzasnę jutro z rana yerbę.
No.
No bo to wiesz, masz cały ten taki, wiesz, rytuał, tak? Bo możesz zamówić skądś tam, jakaś tam różnie smakują.
Tak, tak, tak. I to są faktycznie, bo głównie są z Paragwaju, z Urugwaju i z Argentyny. I one się różnią właśnie tym, na przykład, że mają więcej patyczków, drugie mają więcej miału. No i zależy, czy chcesz mocniejszą, czy słabszą. Na przykład te argentyńskie są bardzo delikatne i one faktycznie są spoko, bo są robione troszkę inną techniką suszenia i przez to ona jest faktycznie lżejsza i ta yerba nie zrazi się tak, jak na przykład do, powiedzmy, paragwajskiej, która jest bardzo mocną, ciężką, dymną yerbą. Ona jest zresztą suszona dymem i przez to jest taka wędzonka. Dlatego argentyńskie polecam chyba na początek i przede wszystkim nie polecam, jak ktoś zaczyna z yerbą, żeby kupował tą tanią yerbę, taką najbardziej powszechną, nie będę wam zdradzał tutaj nazw, ale one są faktycznie najgorsze i to przy yerbie tak naprawdę nie leżało nawet i to jest taka herbata zmielona i to nie ma nic związanego z yerbą.
A co myślisz o tych wszystkich, bo są też yerby smakowe. Czy to jest w ogóle... Czy to należy
profanacja?
Dalej... Właśnie, czy to jest profanacja?
Wiesz co, nie, jeżeli to jest suszone jakieś tam owoce, powiedzmy, to spoko, to może być, ale takie gotowce chodzi ci ze sklepu, na przykład w butelce, czy bardziej
nie.
z dodatkiem? Tak. Nie, to jak najbardziej. Tu ludzie dodają na przykład suszone jakieś tam różnych rzeczy do yerby, żeby ona zmieniła troszkę smak. No yerby się przede wszystkim nie słodzi. I ona musi mieć troszkę tą goryczkę, żeby faktycznie tak była, wiesz, taka jak typowa ten, ale z drugiej strony, tak jak się mówi, często o kawie, że kawa też jest dobra, jak ci smakuje po prostu. I czy ona jest z cukrem, czy ona jest z mlekiem, to prawdziwy kawosz tak naprawdę. Byłem na kilku takich szkoleniach, mi się zdarzyło robić zdjęcie i właśnie tam gość opowiadał, że mówi, dobra kawa to jest taka, która tobie smakuje, a nie jaką ktoś ci poleca, że mówi, że ty nie możesz cukru używać, czy tam innego słodzika, wiesz, tylko po prostu. Tylko tak jest troszeczkę też z yerbą.
Okej. I tu chciałem sprytnie nawiązać do tego, bo właściwie brzmi bardzo intrygująco, bo tak naprawdę tylko w trakcie tej rozmowy zahaczyłeś o wiele różnych miejsc we Wrocławiu, w których byłeś, a pewnie normalnie byś się w nich nie pojawił, czyli szkolenia, restauracje, knajpy i tak dalej. I widziałem, że też w związku z swoim fanpage'em byłeś w dosyć specyficznej sytuacji, czyli jeśli dobrze widziałem, to w jury Miss Wrocławia.
Byłem kiedyś, no. A czy to jest na fanpage'u jeszcze, tak?
Bo... Znalazłem to na relacjach na Instagramie.
Aha, no ale... byłem, zdarzyło się.
Gruby research.
Faktycznie. W ogóle oni mnie poprosili, ta ekipa, która organizowała to, abym prowadził to, no okay. Ale mówię, totalnie nie jestem mówcą. Tak, nie jestem totalnie mówcą, nie nadaje się do tego, stresuję się zawsze. Przy tym mówię, totalnie się nie nadają i mówią, a to chociaż w jury może. W jury bardzo proszę. No i poszedłem faktycznie, oceniałem i na tym konkursie.
Okej, okay, ale to był cały jakby proces? W sensie mam na myśli to, że wiesz, jakby z reguły te wybory są kilkuetapowe i tak dalej, i później już gala, czyli przebrnąłeś przez wszystko?
Tak, to było praktycznie przez wszystko. Później wzięliśmy od nas ziomeczka, który pisał na miejscach już do drugiego konkursu i on tam był w tym jury, ale no faktycznie no, ciekawa przygoda ogólnie.
Kurczę, no, bardzo ciekawa.
Okej. Okay. To jeszcze tylko podpłynę dalej do kwestii, bo dzisiaj rozmawialiśmy wcześniej o tym, że pytałem, co robiłeś i mówiłeś, że byłeś dzisiaj w Kot Café.
Tak.
Tak, ciekawa sprawa dosyć, dlatego od razu spytałem, czy sam masz kota, bo to jest dosyć takie intrygujące. Ja od jakiegoś czasu mam kota, który jest sympatyczny, ale Paweł uważa, że za dużo go szeruje w sieci, że tak powiem. Niestety jest taka przypadłość, to jest niesamowite, bo zawsze...
Ale to już zauważyłem u kilku właścicieli kotów. Na przykład moja kumpela ostatnio dwa koty nabyła. I wczoraj miała 10 zdjęć na story, z czego 9 to były koty.
No wiadomo, swoje kotki na Instagramie to jest przecież, wiesz, no ja mam kota, mój kot też ma Instagram. To ja jego nie prowadzę, moja narzeczona go prowadzi na Instagram, ale...
Mój kot też ma Instagram.
Tak, to prawda.
No słuchaj, to może się poznają, na przykład będą razem tam.
To może tutaj podlinkujmy. I tutaj jest link jeden.
Tak, a tu drugi.
Dokładnie.
Tak, może zaprosimy któreś koty do podcastu gościnnie.
Dokładnie.
Nie wiem, czy mój by się potrafił zachować, ale...
Ale
powiem wam szczerze, że ja też w ogóle rozkminiam adopcję kota.
No, rozmawialiśmy o tym kiedyś.
Tak, bo wiesz, ja ogólnie wolę psy, ale mam wrażenie, że do mojego charakteru i stylu życia bardziej by pasował kot. Bo ja jestem taki raczej spokojny, zmulony. Myślę, że kot, to zależy też od rasy kota, ale myślę, że bardziej by pasował do mnie kot jednak mimo wszystko.
słuchaj, to musisz pojechać do wrocławskiego schroniska, tam jest kotów naprawdę masa. Zresztą robiliśmy taką akcję przez w sumie dłuższy czas z naszym partnerem biznesowym, że tak powiem. Środa dla zwierzaków. Jeździliśmy do ludzi elektrycznymi samochodami, bo ta firma AGP sprzedaje te samochody i dojeżdżaliśmy do ludzi, którzy chcą przeznaczyć jakąś karmę dla kotów bądź też psów i słuchajcie, okazało się, że w ogóle jest mega problem, że właśnie ludzie nie mają czasu, nie mają czym dojechać do wrocławskiego schroniska.
Bo to kawałek drogi jest.
Tak, który się mieści przy Ślazowej 2 i faktycznie jak my przyjeżdżaliśmy, to ci ludzie, wiesz, nawet małe coś dawali, jakąś tam małą saszetkę powiedzmy, ale tak się cieszyli, że mogą pomóc, że my przyjeżdżamy, to było zawsze w środę, od 8 do 16 jeździliśmy i po prostu tak byli wdzięczni, że wiesz, jakaś tam babcia, która widać, że nie ma za wiele pieniędzy z tej emeryturki, ale że mogła dać tą saszetkę i my ją zawieziemy tam do tego schroniska i faktycznie mega fajny projekt, chyba do niego też wrócimy za jakiś czas, bo faktycznie sprawdzał się mega, mega super, naprawdę ludzie byli bardzo wdzięczni, no i koty i psy przez to też, oczywiście. No,
wiadomo, wiadomo. Także kto wie, może się też skuszę.
No, zwłaszcza, że kot jakby jest trochę synonimem Wrocławia od jakiegoś czasu. Kot Wrocek, tak, legendarny.
Tak. I właśnie też ta rasa kotów mnie najbardziej intryguje właśnie. Co Wrocek, czyli Brytyjczyk, krótkowłosy. Tak jest, tak jest. Fajne są takie.
Fajne.
Troszkę pulchniutkie, akurat by do mnie pasował.
Znaczy kot jest fajny, bo jest taki, wiesz, nieinwazyjny, bo można go zostawić na troszkę godzin na przykład i w przeciwieństwie do
może stawy. Nawet, wiesz, i na 2 dni. Ja na przykład teraz mam takie swoje miseczki, które nastawiasz na czas i one się otwierają co parę godzin. No i ten, jak gdzieś wyjeżdżamy na 2 dni, to po prostu ten kot tylko siedzi przy tych miskach, kiedy się ona otworzy. No i zobaczyliśmy to na kamerce. Kupiliśmy taką kamerkę małą, żeby sprawdzić, co ten kot robi. No i on siedzi, patrzy na te miski i tylko czas cyka, wiesz, kiedy to się otworzy po prostu. Jest nagle, puf, otwiera się. On zachwycony, ja tą karmę. No taki jest łasuch.
Ja kota do biura tutaj biorę dosyć regularnie i często i tak przynajmniej 3 razy w tygodniu się staram i to też jest bardzo fajne, bo to wiadomo, że jakby...
Czasu umilacz.
Jasne. Ludzie się cieszą i to zawsze jest im plus,
myślę. Wiadomo.
Pewnie.
A ja chciałem poruszyć temat takiego kontrowersyjnego budynku, który niedawno został zburzony we Wrocławiu, którego ja jestem ogromnym fanem. Chodzi o Solpol. Czy masz jakieś zdanie w ogóle na temat Solpolu i na temat całej tej afery i protestów i tak dalej?
No słuchaj, zdanie moje jest takie, że też jestem fanem tego budynku, mimo że go nie ma oczywiście.
A może już myślałem, że powiesz, że jestem fanem, odkąd go nie ma.
Nie. Jestem fanem, zawsze mi się dobrze kojarzył. Ogólnie Solpol 1, Solpol 2. Spędzałem tam też dużo czasu, tak naprawdę był tam taki sklep, pamiętam, na dole z jakimiś tam zabawkami, jak byłem mały, to tam jeździłem jeszcze i faktycznie może tam było kupić. Oldschoolowy budynek, kolorowy, wiem, że się go albo właśnie kocha, albo nienawidzi. Nawet wypuściliśmy właśnie plakaty z Solpolem, można sobie kupić na naszym sklepie i też ludzie właśnie w ramach takie sentymentalnie po prostu sobie gdzieś tam je zamawiają i wieszają w swoich domach. Także szkoda, że go nie ma, zobaczymy, co powstanie, bo ludzie, wiesz, często nakręcają się jedni przez drugich po prostu. Ktoś mówi, że jest szpetny i w tym momencie powstaje, wiesz, taka fala po prostu. Nie zastanawiają się nad tym, czy im się faktycznie podoba, czy nie podoba, ale on tu nie pasuje po prostu. Wiesz, budynków niepasujących we Wrocławiu jest milion po prostu, które się łączą ze sobą. Nie wiem, powiedzmy na przykład OWO, jak powstało. Mhm. OWO Wrocław, wiesz, było mocno kontrowersyjnym budynkiem, który jest doceniony na całym świecie, ale łącząc go z Pocztą Główną, z oldschoolowym budynkiem z czerwoną cegłą, no wygląda troszeczkę komicznie. Ja tam latałem dronem i w ogóle patrzyłem, jak to wygląda. No to mega, mega... Po prostu do siebie jest kontrast. Jednym to pasuje, drugim to nie pasuje. No i wiesz, tak jak na przykład Solpol, który był przy historycznym kościele, on też tam nie do końca, powiedzmy, pasował. Zobaczymy, co powstanie, czy przez to, jak widać, nie idziemy wcale w stronę tak naprawdę historyczną Wrocławia. Jak widać, wiesz, jeżeli ktoś ma pieniądze, to może sobie postawić na środku Wrocławia, wiesz, wiecie co, Sky Tower, jak wygląda i po prostu widać, że wiesz, że ta równowaga jak w miastach, na przykład powiedzmy w Warszawie, tam jest wszystko wysokie. We Wrocławiu jak się leci samolotem, na tym jest wszystko niskie i tylko widać Solpol tak naprawdę. Nie wiadomo już obok niego, przepraszam, nie Solpol, tylko Sky Tower. Obok niego już powstaje drugi taki wysoki budynek. Zobaczymy, co będzie za 10 lat i jak ludzie wtedy będą mówić i disować takie projekty, bo na razie się cieszą, że jesteśmy takim, wiecie, zagranicznym, powiedzmy, miastem. Robi się tu niby coraz bardziej nowoczesność, wkracza, a tak naprawdę podejrzewam, że połowa tych budynków będzie dużo gorzej wyglądała niż śmieszny, kolorowy, który właśnie budzi emocje, Solpol po prostu, którego już niestety nie ma.
Właśnie, tak. A pytanie, czy to nie pod Solpolem był legendarny bar?
Tak, właśnie tak.
Tak. Okej.
Okay. Oczywiście.
Był tam, tam nie wiem, pamiętasz taki moment, jak Tattoo były we Wrocławiu?
Oczywiście.
Tak, 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 tak.
Tam Dota zaistniała przecież w barze, nie?
Dota zaistniała.
Chyba tak, ona była w jakimś takim faktycznie...
No właśnie w barze, no.
A w barze, okej.
Okay. A potem przenieśli bar na...
Międzymosty, między tak, mostami. Między tam mosty uniwersyteckie, no. Tam była taka knajpa jeszcze kiedyś i tamto. Taka buda zresztą, jak knajpa.
Ale w ogóle we Wrocławiu powstawało dużo tych produkcji. ATM dosyć dzielnie walczył, wiecie. Łysi blondynki,
Dwa
światy.
Dwa światy, no...
To sporo się tego działo, tylko w ogóle właśnie już te reality show teraz poszły do lamusa, głównie pewnie ze względu na dostępność tego wszystkiego w internecie.
Dokładnie, to są streamy.
Tak, pato streamy, live'y na TikToku i td. Tak. itp., nie? Ale z takich właśnie produkcji na przykład ostatnio byliśmy kręcić wideo w klatce, w której kręcono Świat według kiepskich, to jest na Podwalu, tak. 67, tam wyszliśmy, no i no, nie wyszliśmy do środka, bo tam nie ma już tego tak dostępnego dla ludzi mieszkania, ale faktycznie pierwsze odcinki chyba do 70 tam kręcili, później na Bielany Wrocławskie zostały przeniesionej.
Chyba nawet w ostatnim odcinku tam rozmawialiśmy, nie?
Chyba tak, no, było.
Właśnie, że to...
No, to jest też taka ciekawostka.
No dobra, klasycznym takim segmentem w naszym podcaście, jak zawsze, są rekomendacje muzyczne. W związku z tym pytanie do ciebie, drogi Kamilu, czy masz coś, żeby nam polecić?
Słuchajcie, tak jak jesteśmy, rozmawiamy dzisiaj o Wrocławiu, to proponuję Kasta, Kastaniety.
Idealna rekomendacja, moim zdaniem.
Dziękuję bardzo.
Dobrze, czy chcesz coś opowiedzieć o tej płycie naszym widzom?
Wiesz co, wystarczy jej posłuchać i będzie wszystko wiadome. Ogólnie mam nadzieję, że wróci jeszcze kolejna część, że tak powiem, Kastanietów. Złamy na armii, będzie super, czekam na nią.
Tak, i z Góralem jeszcze, ale to akurat z Kastatomy było, tak?
Tak.
Dokładnie.
To jest klasyczek ewidentnie. To co, puścimy jakiś fragmencik?
No oczywiście.
Fragmencik.
Ja jako ciekawostkę jeszcze mogę dodać, że jak miałem 13 lat, to przeprowadzałem wywiad z Waldemarem Kastą.
Coś mi świta, na osiedlu Gaj w ramach
tak,
czegoś,
tak.
Nie?
No w ramach mojego radia internetowego, okay. bo ja w ogóle w gimbazie otworzyłem swoje radio internetowe.
Ja pamiętam coś właśnie temat radia, tak.
Bit
tak,
Radio.
Tak, klasyczek, też słuchałem, grałem CS-a.
I tak, i właśnie jeden z kolesi, którzy akurat pracowali wtedy w radzie osiedla Gaj, niejaki Kuzi, pozdrawiam Przemka.
Pozdrawiam.
Chodził do liceum z Waldemarem Kastą. Wtedy już nie, wiadomo, to już było po liceum dawno, ale powiedział, słuchajcie, mogę wam ogarnąć do radia wywiad. Z Kastą. No, spoko. Poszliśmy do siedziby Rady Osiedla i gadaliśmy z nim chyba z godzinę. Pamiętam, że on wtedy dał mi przydomek Młody Michnik. Nie wiem, czy to jest pozytywny przydomek tak z perspektywy czasu, ale spoko. No, pogadaliśmy. Oczywiście w ogóle wywiad się okazał totalną klapą, bo nagrywaliśmy na jakimś kiepskim dyktafonie i w ogóle nic nie dało się zrozumieć z tego wywiadu tak naprawdę potem.
Okay.
Więc się nigdy nie ukazał. Ale mam zdjęcie i teraz mogę wrzucić na ekran. Także o, to jest moja ciekawostka.
No dobrze, co prawda zgodnie z nową tradycją planowaliśmy robić tak, że jak są goście, to jest rekomendacja tylko gościa. Natomiast wiem, Paweł, że bardzo potrzebujesz tutaj zakomunikować pewną,
tak, muszę.
Pewną rzecz muzyczną.
Która... Ja wiem, że to nie jest wasz klimat. Może Kuby prędzej, ty chyba aż nie siedzisz w muzyce klubowej, elektronicznej, takiej ciężkiej.
Mało, faktycznie.
No właśnie.
Nawet bardzo mało.
Muszę, bo po prostu inaczej się uduszę, opowiedzieć o... dwóch albumach Skrillexa, które wypuścił teraz. W piątek wyszedł jeden album, Quest for Fire. W sobotę wyszedł drugi album, Don't Get Too Close. I te albumy nie są takie same, że tak powiem, brzmieniowo. Ten pierwszy, Quest for Fire, jest bardziej jednak elektroniczny, klubowy, mocne brzmienia, basowe. No, mi się mega podoba w ogóle tam. Oczywiście klasycznie Skrillex wspiął się na wyżyny producentstwa, że tak to określę. Kurczę, no można lubić Skrillexa, można nie lubić, ale nie można mu odmówić tego, że jego ten cały sound design kawałków to jest miazga. Po prostu gościu wie, jak wykręcić fajne brzmienia. I myślę, że ty jako człowiek, który też bawił się w kręcenie brzmień, jesteś w stanie to docenić na pewno.
Jak najbardziej.
No, Kuba też zresztą.
To prawda, ale ciekawostką Skrillexa jest to, że wczoraj wrzucił storkę. Nie, to była storka czy post, gdzie na piątym slajdzie. Coś...
Ale to nie on wrzucił, to ktoś inny wrzucił. Ale wiem, o czym mówisz, że on tam na gitarze grał utwór Limp Bizkit.
Dokładnie tak, to tyle zapamiętałem.
Tak, no bo jesteś mega fanem Limp Bizkit, ja zresztą też.
Ja nie też, tak? Oczywiście, kurczę.
No to chociaż w tym się zgadzamy. W każdym razie, no te dwa albumy są świetne, naprawdę. Zwłaszcza ten pierwszy właśnie, Quest for Fire, no to jest po prostu klasa. Jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, no to po prostu tam się wszystko zgadza. Świetnie zmiksowane, świetnie zmasterowane. No i dla mnie osobiście plusem jest to, że że Skrillex odszedł od tych brzmień takich ciężko wiertarowo-dubstepowych na tym albumie. No, trochę się to już przejadło, trochę to wyszło z mody też i Skrillex widocznie uznał podobnie i wrócił do tych brzmień dubstepowych, ale tych takich korzennych, wiecie, z UK, kurczę, pirackie radia, 2006 rok i tak dalej.
Czy są jacyś goście na albumie?
Tak, tak. Jest z takich ciekawych gości, jest Missy Elliott na tym albumie, w bardzo fajnym numerze, takim elektro.
Może fragmencik.
Oprócz tego co? Jest na przykład taki reprezentant właśnie sceny dubstepowej brytyjskiej Joker, który był i jest do tej pory taką legendą dosyć, jeśli chodzi o dubstep. Właśnie on był jednym z pierwszych, którzy zaczynali wtedy i właśnie on łączył dubstep na przykład z brzmieniami G-funkowymi. To było dosyć ciekawe, jak na tamte lata. No, gościnie jest oczywiście Fred Again i Fortet, z którymi on ostatnio dużo koncertuje jako takie trio. Mm-hmm. Nie wiem, czy widziałeś to, jak oni w Madison Square Garden zrobili po prostu miazgę we trzech?
Nie widziałem, ale chętnie zobaczę podczas fragmenciku, więc fragmencik.
I w ogóle to jest dosyć ciekawe, bo to są już na takim poziomie artyści, że oni nie muszą zapowiadać, wiesz, koncertów w wielkich halach z wyprzedzeniem miesięcznym, tylko wiesz, wrzucają parę godzin przed na story i to nawet nie ma, że jakieś oficjalne plakaty, wydarzenia, grafiki, po prostu na story info. Słuchajcie, gramy w Madison Square Garden dzisiaj w nocy i jest zapełniony lokal, nie? Sold out. To jest dla mnie niesamowite.
Dobry towar zawsze dobrze przejdzie, wiesz. To jest
tak jest.
To
dokładnie, tak.
No właśnie, więc na tej właśnie płycie pierwszej jest gościnie Flowdan, taki brytyjski raper. Jest Noizia, jest Dylan Brady z ekipy 100 Gags, jest Porter Robinson. Także no różni ludzie, że tak powiem, ze świata elektroniki rapu. Natomiast na tej drugiej płycie to jest płyta już mniej elektroniczna. To jest płyta taka, powiedziałbym, mainstreamowo, popowo-trapowa.
Czyli ale już trochę case'em JQ?
Nie właśnie. JQ jednak mimo wszystko było klubowe, były te dropy ciężkie, wiesz, bas. A to jest płyta stricte radiówkowa.
Okay.
Tam są same radiowy, wiesz, gościnie jest Trippie Redd, Young Lean, Blade, Kid Cudi, Chief Keef. Wiesz, więc to jest... Justin Bieber jest na tej płycie. To okay. Mówi samo za siebie. Ale naprawdę to jest też fajna płyta, tylko ona bardziej mi pasuje jednak na taką aurę wiosenno-letnią niż na teraz zdecydowanie. Jest taka, no, sam raz, żeby sobie właśnie w aucie puścić, wiesz, szyby w dół, wiatr leci, słoneczko świeci i ta płyta właśnie.
I tym oto wspaniałym akcentem, bo zbliża się powoli lato, chcielibyśmy podziękować za to, że nas odwiedziłeś.
Dzięki również.
Dziękujemy wszystkim za uwagę i
co, widzimy się za dwa tygodnie.
Do zobaczenia.
Trzymaj się.
Hejka.
Elo.